gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Troszeczkę o nietypowej porze zaczynamy naszego gościa. No ale temat bardzo ważny, centralny port komunikacyjny. Zapowiadaliśmy go oczywiście i w naszych mediach społecznościowych i na antenie Radia Bogoria dziś przez cały dzień. Witam w studiu pełnomocnika rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego Mikołaja Wilda.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam burmistrza Grodzisko-Mazowieckiego Grzegorza Benelcińskiego.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Burmistrza Błonia Zenona Reszkę.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I wójta Baranowa Andrzeja Kolka.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy oczywiście rozmawiać o centralnym porcie komunikacyjnym. Bardzo ważna rzecz dla wszystkich naszych mieszkańców, dla zachodniego Mazowsza. Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji i realizacji budowy portu Solidarność. Do końca 2019 roku mają powstać szczegółowe plany, projekty i cała dokumentacja. W 2027 roku mają wystartować pierwsze samoloty. Panie ministrze, czy to jest realne?
To jest, zdajmy sobie sprawę, że to jest ambitny harmonogram, natomiast jest to jak najbardziej realne. Lotniska, sama budowa będzie trwała około 6 lat. Mamy tutaj pewne marginesy, mamy tutaj pewne bufory przewidziane. 2 lata przewidujemy na czas projektowania i 2 lata na czas przygotowań, które już ruszyły, więc uważamy, że jest to jak najbardziej realny, aczkolwiek rzeczywiście ambitny harmonogram.
Oczywiście mieszkańcy, którzy żyją na zachodnim Mazowszu, tutaj w naszym regionie, nasi słuchacze, no nie kryją zaniepokojenia, zastanawiają się, co się będzie działo, niektórzy wręcz boją się. Inna z kolei grupa ma nadzieję na to, że no jeśli komunikacja oczywiście będzie dobrze poprowadzona i będzie do tego lotniska odpowiedni dojazd, wszystko będzie fantastycznie skomunikowane, że to poprawi jeszcze jakość życia w naszym regionie, będzie jeszcze nowocześniejszy i będzie się w nim przyjemniej mieszkało. Niemniej jednak to, co cieszy jednych, martwi z kolei drugich, bo wszystkie linie kolejowe, prawda, one też będą wprowadzały no, w niektórych miejscach, miejscowościach, no tak naprawdę niektórych wyprowadzą z tych miejscowości, a ludzie na zachodnim Mazowszu, tutaj u nas, między innymi, tak mówią, przeprowadzali się tu po to, żeby uciec od Warszawy, a teraz Warszawa do nich goni, można powiedzieć.
Tak, rzeczywiście Warszawa ze swojej natury rozwija się na zachód i w wyniku budowy portu Solidarność ten proces nabierze bardzo dużego przyspieszenia. Tak więc sposób życia zarówno w Grodzisku, w Błoniu, jak i w Baranowie ulegnie zmianie. Ulegnie zmianie, dlatego tak jak to zwykle ma miejsce wokół wielkich węzłów komunikacyjnych, to są, tworzymy miejsce, które będzie wspaniałym miejscem dla inwestorów, miejscem, które jest stworzone do tego, żeby lokować tutaj siedziby, globalnych firm. I jest to oczywiście inny model funkcjonowania niż jest to obecnie. Mhm.
Obecnie jest to taki region, w którym ważne jest budownictwo jednorodzinne na przykład.
To prawda. I mamy tego świadomość. Z drugiej strony to, co dla jednych, jak pan redaktor zwrócił uwagę, to, co dla jednych jest wadą, dla innych jest kolosalną zaletą. Warszawa rzeczywiście w bardzo dynamicznym tempie rozwinie się dzięki temu właśnie w tym kierunku. To oznacza lepsze połączenia kolejowe, między innymi nową trasę kolejową, która połączy w szybki sposób Port Solidarność z Warszawą. To oznacza lepszą komunikację drogową, dlatego że musimy mieć świadomość, że od tego momentu wszelkie inwestycje, które mają zmierzać do przybliżenia tego regionu w Warszawie, uzyskują w pewnym sensie charakter priorytetowy. Dlatego, że to jest, zależy nam na tym, aby ten region rzeczywiście był komunikacyjnym sercem Polski. Mhm,
czyli można powiedzieć, że no dzięki lotnisku Grodzisk zyska obwodnicę, tak możemy w skrócie powiedzieć, i szybko zyska tę obwodnicę?
Znaczy, nie chciałbym się teraz wypowiadać o konkretnych inwestycjach, natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że wszystkie inwestycje, które zwiększają, zwiększają drożność dróg, które będą prowadzić do portu Solidarność i zwiększają i obniżają ich uciążliwość dla mieszkańców, zyskują priorytet.
Mówimy o tych zyskach. Chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy osobach mieszkających w tych wrażliwych miejscach, no bo wiadomo, sprawa jest jasna, jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają tam, gdzie na mapie jest zaznaczony obszar, gdzie te lotniska, gdzie to lotnisko będzie usytuowane. Tu jest sprawa jasna. Rząd, jak czytam, przygotowuje ofertę godziwych odszkodowań. Czy wiadomo już, jakie to będą odszkodowania, od czego będą zależały?
Tak naprawdę kluczowe znaczenie chcemy przyznać opinii mieszkańców. Znaczy przygotowujemy ankietę przed spotkaniami, ponieważ zamierzam się spotkać z mieszkańcami Baranowa w szczególności, ponieważ tam ta inwestycja zostanie, wszystko na to wskazuje, zrealizowana. I tak naprawdę kluczowe jest ustalenie, na czym zależy mieszkańcom. Mhm. Dlatego, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że mieszkańcom zależy albo na zachowaniu możliwości, czy mieszkańcom zależy na zachowaniu możliwości prowadzenia działalności rolniczej, czy na godziwych odszkodowaniach, czy na utrzymaniu na przykład pewnego układu, układu osadniczego, tak? Że sąsiad jest cały czas, że ten sam sąsiad pozostaje cały czas w tym samym sąsiadzie.
Do nas dochodzą takie głosy, że no, ludzie zastanawiają się tak, jak duży będzie hałas związany z lądowaniem i startem samolotów. W jakim kierunku w ogóle będą zlokalizowane pasy? Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, bo już mówiło się tutaj na zachodnim Mazowszu, że te pasy będą równolegle do autostrady. No, pan jednak mówi, że to nie musi tak być do końca.
Nie, tutaj w tym zakresie decyzje są jeszcze przed nami. Będziemy tak starali się tak poprowadzić pasy, aby liczba osób dotkniętych oddziaływaniem hałasowym była jak najmniejsza, aby to było jak najmniej uciążliwe. Natomiast rzeczywiście mówimy o lotnisku, które będzie funkcjonowało 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, obsługiwało wszystkie strefy czasowe. Więc w jednym ze studiów wykonalności, które były sporządzone w poprzednich latach, mówiono, że obok, niezależnie od istniejącego terenu, który jest potrzebny na budowę lotniska, potrzebne jest jeszcze 60 km kwadratowych tak zwanego obszaru ograniczonego użytkowania, czyli obszaru, na który samoloty będą oddziaływać właśnie poprzez hałas.
Czyli tam nie będą wydawane pozwolenia na budowę, nie będzie można kupić takiej działki w celu właśnie zabudowy jednorodzinnej, rozumiem.
Znaczy, to niekoniecznie, dlatego że będzie wyglądało w ten sposób, ponieważ im dalej od lotniska, tym te uciążliwości oczywiście są mniejsze. Niekiedy wystarczająca jest adaptacja akustyczna do warunków, co jest finansowane, wówczas finansowane zazwyczaj przez inwestora.
Panie ministrze, a jeszcze pytanie, bo powiedział pan wcześniej o tym, że będzie pan rozmawiał z mieszkańcami Baranowa, ale myślę, że nie tylko, bo to oddziaływanie oczywiście chociażby linii kolejowych, które będą dowozić pasażerów do lotniska, będzie szersze niż jeżeli chodzi o Baranów. Kiedy to może nastąpić, te rozmowy?
Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższych tygodniach. Tak jak powiedziałem, przygotowujemy teraz ankietę, aby przystąpić do tych konsultacji w maksymalnie profesjonalny sposób, aby tak naprawdę dowiedzieć się, na czym mieszkańcom zależy. Na czym mieszkańcom, jaka forma udziału, w jaki sposób Rzeczpospolita, czyli wszyscy obywatele, mogą przyczynić się do obniżenia kosztów tej inwestycji dla mieszkańców. Dlatego, że budujemy Port Solidarność tak naprawdę dla całej Rzeczpospolitej i byłoby niesprawiedliwym, gdyby koszty tego przedsięwzięcia mieli ponosić tylko mieszkańcy regionu i mieliby być pozbawieni zysków z tej inwestycji.
Jest z nami w studiu oczywiście wójt Baranowa Andrzej Kolek. Panie wójcie, chciałem się zapytać pana, jak mieszkańcy Baranowa reagują na te inwestycje?
No ja przede wszystkim z wielką radością przyjmuję deklarację pana ministra, że wyraża chęć spotkania z mieszkańcami Baranowa. Myślę, że tam te nastroje będą przekazane bardziej dokładnie. Powiem tak, nikt na dzień dzisiejszy z tego powodu jakiejś ogromnej radości nie wykazuje. Oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że niewątpliwie jest to ogromny bodziec prorozwojowy, ale doskonale też rozumiemy, co za taką inwestycją się kryje. Mianowicie na pewno część mieszkańców będzie zmuszona zmienić miejsce zamieszkania. Dla pozostałej części wiąże się to z jakąś uciążliwością, większą bądź mniejszą. I myślę, że dla nas wszystkich na dzień dzisiejszy, chociaż zdaję sobie sprawę, że tutaj panu ministrowi jest bardzo trudno to określić, aby bardziej skonkretyzować położenie tego portu lotniczego, bo ja sobie pozwoliłem przejrzeć taki dokument, który popełnił pan minister, który się nazywa Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność, Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej. Rozumiem, że to była podstawa, którą pan minister przedstawił na posiedzeniu rządu.
Tak, to jest dokument, który...
Tam jest określony teren taki dość obszerny, ponad 11 tysięcy hektarów. Wiemy, nawet z wcześniejszych rozmów miałem okazję spotkać się z panem ministrem, że pod to przedsięwzięcie potrzeba 3000 hektarów i praktycznie ten rejon jest bardzo taki rozciągnięty, mianowicie od drogi krajowej numer 50 do drogi wojewódzkiej numer 579, więc myślę, że dla każdego, zarówno z mieszkańców, jak i nas tutaj samorządowców, którzy w dniu dzisiejszym w tym gronie są, jest bardzo istotne jak gdyby dookreślenie, w którym obszarze ta inwestycja będzie powstawała.
Ja tak, sobie... bo na tę chwilę to jest obszar wyłączony z działań tak naprawdę. Jakichkolwiek, tak?
Nie jest wyłączony, bo tak naprawdę w dniu dzisiejszym ktoś składa do mnie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na określony teren i ja nie mam podstawy, aby mu odmówić wydania tej decyzji, więc ten proces urbanistyczny cały czas trwa i to też w którymś momencie uważam, że powinno być zatrzymane, żeby po prostu ludzie nie wydawali pieniędzy i później trzeba będzie to zniszczyć. Wobec tego, jak gdyby to doprecyzowanie, tak, którego rejonu to tak naprawdę inwestycja będzie dotyczyła. Ja myślę, że te najbliższe lata, dwa, tak, o ile dobrze zrozumiałem, tak, mają być właśnie czasem, gdzie ta koncepcja zostanie wypracowana. Myślę, że tutaj jest wiele aspektów tej sprawy, które tak naprawdę nas wszystkich tutaj dotyczą, bo choć chociażby z tej działalności samorządowej wiąże się to również z tym, że każdy z nas ma pewne plany inwestycyjne, każdy w swojej gminie i również chciałby wiedzieć, czy je realizować, czy je zmieniać, bo to też kosztuje niemałe pieniądze.
Panie ministrze, czy aż dwa lata będziemy musieli czekać na to, żeby doszczegółowić na mapach dokładne położenie portu lotniczego?
Nie, aż tak długi okres czasu nie będzie potrzebny. Natomiast rzeczywiście potrzebujemy 2 lat, aby przeprowadzić badania środowiskowe i geologiczne. Zgodnie z przepisami prawa musimy do tego wyznaczyć przynajmniej 2 lokalizacje. I tutaj, tak jak już mówiłem przed wejściem na antenę, jesteśmy zobowiązani do wskazania innej racjonalnej lokalizacji. Natomiast układ drogowy, układ kolejowy i powierzchnia, która jest zdatna do posadowienia lotniska, do wybudowania lotniska, są tak korzystne, że rzeczywiście będziemy musieli się naprawdę natrudzić, żeby znaleźć drugą porównywalnie korzystną, porównywalnie korzystną lokalizację.
No tak, ale tutaj natomiast, mam wrażenie, że wójt miał na myśli, żeby z tych 11 tysięcy hektarów wybrać jak najszybciej te 3 z hakiem, żeby na pozostałym terenie można było podejmować jakieś decyzje, czy do zabudowy, tak to zrozumiałem.
Znaczy tutaj zdecydowanie możemy już mówić o połowie przyszłego roku tak naprawdę, gdzie ten teren, który będziemy chcieli brać pod uwagę, zostanie wytypowany.
To chyba ważna deklaracja, panie wójcie.
Oczywiście, myślę, że zarówno ze strony samorządu jest to informacja bardzo istotna, jak i dla mieszkańców. Po prostu każdy z nas musi wiedzieć, co ma robić. Ta inwestycja również związana jest z pozostałymi komponentami, o których tutaj wspomniał wprawdzie bardzo ogólnie pan minister, mianowicie skomunikowania całego tego terenu. Tutaj myślę o komponencie kolejowym i o tym komponencie drogowym, no bo cóż, z lotniska czy z centralnego portu komunikacyjnego, na który no nie można dojechać.
Zresztą. Dokładnie, tutaj chciałbym oddać głos na chwilę panu burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego Grzegorzowi Benedykcińskiemu. Już w tej chwili ciężko wrócić do domu z Warszawy autostradą, panie burmistrzu, do Grodziska między innymi. W przypadku portu lotniczego no, ta komunikacja musi być zdecydowanie lepsza.
No ja myślę, że tak samo jak my sobie zdajemy sprawę, to pan minister doskonale wie, że bez rozwiązania tego problemu będzie obsługa tego lotniska będzie bardzo trudna. Dzisiaj oczywiście my te problemy mamy, dlatego też między innymi, że jest remont kolei, że jest katowicka robiona i tak dalej, ale przy zwiększonym ruchu na tej autostradzie, która ma tylko 2 pasy już od Pruszkowa, no na pewno będzie to trudne, więc powiem szczerze, że rozmawiając z mieszkańcami mojej gminy, która jest sąsiadem, to obawy poza tymi, którzy mieszkają dość blisko gminy Baranów, myślę tu o tych wsiach za autostradą i oni do końca nie wiedzą, ja im też nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie głośno, czy nie będzie głośno. Lecąc ostatnio nawet samolotem, tak patrzyłem, mówię, gdzie to ciekawe, gdzie w którym momencie się zaczyna gorzej. Tego nie jesteśmy im w stanie powiedzieć, ale rozumiem, panie ministrze, że tego typu odpowiedzi od specjalistów w tym zakresie również na terenie mojej gminy mieszkańcy uzyskają. Myślę o tych, mówię, miejscowościach w pobliżu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe miejscowości, no to ludzie martwią się tylko o to, czy jakieś rozwiązania komunikacyjne nagle nie wkroczą im w ich wieś, czy w te siedliska, czy te osiedla, które powstały, a powstało sporo nowych osiedli, kiedy jeszcze nie było przewidywane, czy nie wiedzieliśmy o tym ani my, ani oni, że taki plan jest. I tutaj nie ukrywam, że bardzo liczę na współpracę i takie wzajemne dogadanie się w kwestii ewentualnych korytarzy, które prawdopodobnie pomiędzy trasą katowicką a autostradą muszą być, bo obwodnica Grodziska, która powstanie, jak wierzę, zresztą nie wierzę, no jestem pewien, że ona powstanie, ale tak jako ciekawostkę panu ministrowi powiem, że od 15 lat jest proces zezwolenia na budowę i w ogóle proces tworzenia tego. Ta obwodnica kompletnie nie nadaje się do komunikowania w tym zakresie, bo to jest jednopasmowa, to jest w ogóle coś, co może tylko obsługiwać ruch nasz lokalny. W związku z tym dzisiaj myślę, że ludzi bardziej ciekawi to, co powie pan minister niż my. Ja tylko zasygnalizuję. Dla nas najważniejsze jest lokalizacja tych rozwiązań komunikacyjnych, zarówno kolejowych, jak i drogowych i tu liczymy na współpracę.
I właśnie, panie ministrze, w takim razie to samo pytanie, co w kwestii tej, o której mówił wójt Baranowa. Kiedy możemy się spodziewać takiej informacji, takiej mapy szczegółowej z oddziaływaniami tych wszystkich inwestycji? Po prostu, żeby osoby zainteresowane, nie wiem, czy zakupem działki, czy budową domu, wiedziały, co robią, w którym momencie jeszcze warto to ten dom wybudować, a w którym momencie lepiej dać sobie spokój, poszukać innej lokalizacji?
To są najbliższe miesiące. Nie chciałbym na dzisiaj wskazywać ostatecznego terminu. Prawdopodobnie to też będzie okolice połowy przyszłego roku. Wówczas zamierzamy już przystąpić do konkursu architektonicznego na koncepcję portu, co oznacza, że do tego momentu powinniśmy już mieć układ, na przykład układ pasów i umiejscowienie, jeśli chodzi, przybliżone przynajmniej umiejscowienie, jeśli chodzi o lokalizację portu Solidarność. I tutaj, żeby uwiarygodnić to, co powiedziałem na początku, żeby powiedzieć, że czyli to, że inwestycje transportowe zyskują na ważności z punktu widzenia tak naprawdę interesu Rzeczpospolitej, nie tylko z punktu widzenia interesu lokalnego, to powiem następująco. To jest w naszym interesie, ponieważ prawdopodobnie przy budowie portu Solidarność będzie pracowało 30-40 tysięcy ludzi. Ci ludzie muszą się tam znaleźć w jakiś sposób. Materiały budowlane muszą tam zostać dowiezione. I nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której będzie to przeprowadzane przy obecnej korkującej się infrastrukturze. Musimy tutaj stworzyć warunki, które umożliwią przeprowadzenie tej inwestycji w sposób sprawny, bo tak jak powiedziałem na początku, nasz harmonogram jest ambitny i nasz harmonogram nie może przewidywać innych przestojów niż zaplanowane.
Panie ministrze, to w tej sprawie właśnie chciałem jeszcze zabrać głos. No, śledzimy ten problem, nie, może nawet nie problem, tylko koleje tej inwestycji od samego początku. No i jeżeli chodzi o sceptyczne zdania na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, bardzo często pojawia się przykład lotniska tego berlińskiego, które jest budowane od 20 lat. Niemcy znani są ze swojej dokładności, skrupulatności, takiej porządności, a mimo wszystko wpakowali w to lotnisko już 20 miliardów złotych, tak jeżeli byśmy na polską walutę przeliczali to wszystko, i dopiero podobno w 2019 roku to lotnisko ma być otwarte. Tu też mieszkańcy, którzy tę sprawę znają, zastanawiają się, czy nie będzie tak, że w końcu zostaniemy z tym wielkim placem budowy, bo nam też noga może się poślizgnąć. 35 miliardów złotych, taki jest koszt tego lotniska naszego.
Tak. Znaczy, jedną rzecz chciałbym od razu zwrócić uwagę, że to unikalność inwestycji, na którą się zdecydowaliśmy jako rząd, polega na tym, że budujemy nie tylko lotnisko, ale też główny węzeł komunikacji kolejowej, która jest przeznaczona do obsługi ruchu krajowego. To znaczy, pasażerowie, którzy będą chcieli się przesiadać, podróżując z Rzeszowa do Koszalina, Szczecina czy Poznania, będą przesiadali się nie docelowo, nie jak to jest obecnie na dworcu centralnym, tylko w porcie Solidarność, co oznacza, że tym pasażerom trzeba zapewnić komfortową obsługę, możliwość komfortowego, nie tylko komfortowej przesiadki, ale też zrobienia zakupów, napicia się kawy. To jest inwestycja, która sama w sobie, nawet gdyby odciąć komponent lotniskowy, powoduje bardzo pozytywne zmiany dla całego regionu.
Mhm. A chodzi mi o te pieniążki z 35 miliardów, to jest bardzo ogromna kwota. Boimy się, że zabraknie?
To rzeczywiście jest kwota, która robi wrażenie, zwłaszcza gdy miałaby być wydatkowana w jednym roku. Natomiast jeżeli rozdzielimy tą potrzebną kwotę na kolejne 10 lat, okazuje się, że na kolejny rok przypada 3,5 miliarda złotych, co oczywiście ciągle jest dużą kwotą, ale uwzględnijmy to, że na przykład Krajowy Program Kolejowy, czyli dokument strategiczny określający plany inwestycyjne rządu, jeśli chodzi o sieć kolejową, przewiduje, że przez najbliższe 2 lata wydamy 66 miliardów złotych. Czyli niemal dwukrotnie więcej, niż zamierzamy w ciągu 10 lat, przez 3 lata do 2020. Dwa razy więcej, niż zamierzamy wydać w ciągu 10 lat na budowę portu Solidarność, z czego niemal 10 miliardów też pójdzie na kolej. Natomiast wracając do przykładu lotniska w Berlinie, to chciałbym mocno podkreślić, tak jak to czynię w innych dyskusjach, że ta inwestycja jest ewenementem. Powstają na jej temat błędów, które były przy tym przedsięwzięciu poczynione, powstają opracowania naukowe, zbiera się komisja śledcza w parlamencie niemieckim, są organizowane śledztwa, dlatego że to jest również dla Niemców niepojęte, jak to się mogło stać. To nie jest typowe.
Nie jest typowo niemieckie.
Nie jest to typowo niemieckie, nie jest to też typowy projekt lotniskowy, dlatego że projekty lotniskowe są dochodowe. Teraz mamy w najbliższych 2 latach będzie otwarty port lotniczy, nowy port lotniczy w Pekinie. Gigantyczna inwestycja, 45 milionów w pierwszym etapie, ponad 100 milionów docelowo. Port lotniczy w Istambule od razu robiony na 100 milionów pasażerów rocznie. To są, teraz jest, no, tak naprawdę na świecie w budownictwie inwestycje w duże porty lotnicze zaczynają być coraz bardziej popularne, ponieważ jest to zyskowny interes. Mhm,
35 miliardów złotych w całości rozumiem z budżetu państwa.
To nie jest jeszcze podjęte. Decyzja w tym zakresie nie jest jeszcze podjęta. Mamy 2 lata na podjęcie tej decyzji. I tutaj z jednej strony oczywiście pełne pokrycie kosztów z pieniędzy, ze środków publicznych gwarantuje pełną kontrolę nad inwestycją. Z drugiej strony dopuszczenie klientów prywatnych, czy też nie klientów, tylko partnerów prywatnych, spółek, w których akcje mają inne państwa, też może mieć określone korzyści polityczne. Na przykład być może byłoby dobrym rozwiązaniem dla tego portu lotniczego mieć siostrzany port gdzieś w Azji, bo to generuje ruch. Dlatego cały tutaj decyzję musimy jeszcze podjąć.
Cały czas rozmawiamy o Baranowie, natomiast alternatywna lokalizacja zlokalizowana jest niedaleko Błonia. Jest z nami oczywiście burmistrz Błonia Zenon Reszka. Panie burmistrzu, jakie nastroje w Błoniu?
Mieszkańcy gminy Błonie są bardzo zaniepokojeni mocno faktem budowy nowego lotniska, obojętnie czy by było to na terenie Błonia, zaraz powiem, czy na terenie gminy Baranów, dlatego że cały czas jest to bezpośrednie sąsiedztwo dla naszych osiedli mieszkaniowych, dla naszych miejscowości. Jeżeli chodzi o gminę Baranów, to jest bezpośrednio graniczy z terenem lotniska. To są miejscowości Bieniewice, Dębówka, Bramki, Faszczyce, Radonice. Mieszkańcy po pierwsze obawiają się bardzo mocno hałasu i uciążliwości tym związanego. Tu jeszcze bardzo ważna rzecz, o którym rozmawialiśmy z panem ministrem również przed spotkaniem, jak będą ułożone pasy startowe. Jeżeli one byłyby na osi północ-południe, no to byłoby lepsze rozwiązanie dla Błonia zdecydowanie niż równolegle do autostrady, ale to jak wiemy nie ma dobrych rozwiązań, które by komuś tutaj nie szkodziły. Druga sprawa to oczywiście brak kompletnie dróg dojazdowych. No obecnie Błonie jest bardzo mocno zakorkowane i tutaj podobnie jak i Grodzisk Mazowiecki walczymy już nie wiem ile lat, bo niektórzy mówią, że 30, 40 i 20, natomiast konkretnie kilkanaście lat prowadzimy procedurę już planistyczną i środowiskową dla budowy 2 kilometrów drogi i w tej chwili nie przez instytucje centralne, tak jak Dyrekcja Generalna Ochrony Środowiska, nie możemy uzyskać żadnych informacji w tej sprawie, a tam w tej chwili sprawa leży od maja i żadnych czynności nie są podejmowane, to już pół roku. Wysłaliśmy pismo w lipcu, to 3 miesiące, nie znaliśmy w ogóle odpowiedzi i 2 kilometry drogi nie możemy zrealizować. Więc są to duże trudności. Tutaj akurat jeszcze wyszła taka sytuacja podobnie z lotniskiem, jak i mamy z drogami również w samorządach, warto o tym powiedzieć, bo to jest no, pewna niedoskonałość prawa, nazwijmy to, a także musimy mieć wariant alternatywny, tak? Wiemy, że lotnisko ma być w gminie Baranów, w Sanicowowie, a wariant alternatywny musi być na terenie Błonia, Rochaliki, Wawrzyszew, tak? I musimy to przeanalizować, wydać kupę pieniędzy na analizy prawne, tylko po to, żeby wykazać, że to musi być w Sanicowowie. Wiemy od razu, pan minister powiedział, że raczej będzie w gminie Baranów, tak? Ale musi być wariant alternatywny, bo tak stanowi przepisy prawa. My z drogami mamy tak samo. 2 kilometry drogi i muszę mieć 2 warianty. Jak na 2 kilometrach, pytam się, mogę zrobić 2 warianty drogi. Oto się rozbija. 5 lat walczymy o to, żeby to udowodnić i nie można przez to przejść. To ja się pytam, po co wydawać tyle pieniędzy, żeby robić wariant alternatywny w Błoniu, w Rochalikach, w Warszawie, kiedy wiemy, że to jest wariant po prostu zupełnie sztuczny, którego nie będzie, bo tak to wygląda. Więc tutaj mieszkańcy, tak jak powiedziałem, KPRM oczekują na informacje w tej sprawie, co do usiślenia tego terenu, co do lokalizacji pasów startowych. Tak jak powiedziałem, jest postulat już, żeby one były na osi północ-południe. I oczywiście pana ministra, tak jak pan minister wspomniał, do Baranowie, serdecznie zapraszam na spotkanie z mieszkańcami Bonia w dogodnym terminie. Takie spotkanie na pewno zorganizujemy w Boniu w Centrum Kultury i mam nadzieję, że pewne rzeczy również będą mogły być wyjaśnione.
Panie ministrze?
Znaczy, jedna uwaga. Ułożenie pasów startowych zależy wciąż jeszcze, pomimo postępów w technice lotniczej, wciąż zależy od róży wiatru. I tutaj podstawowym takim wzorcem ze względu na róże wiatrów w naszym regionie jest ustawienie pasów na osi wschód-zachód. Natomiast oczywiście można tutaj czynić pewne korekty, natomiast to nie jest...
No tak, przepraszam, wschód-zachód to akurat dokładnie nad Błoniem. I to jest ten problem, tak? Że głównie będzie poszkodowane Błonie, to na sąsiedztwo, południe, tak? Czyli gmina Błonie, przepraszam, że wchodzę słowo panu ministrowi, gmina Błonie nie będzie miała mieszkańców przede wszystkim żadnych korzyści, a główne uciążliwości będą na terenie Błonia.
Panie ministrze, proszę odpowiedzieć.
Tego nie mogę potwierdzić na dziś dzień. Tak jak powiedziałem, o lokalizacji pasów startowych decyduje nie nasze widzimisię, tylko decyduje róża wiatru.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. W takim razie, czemu ten wariant alternatywny na terenie Błonia, czyli Rochaliki Wawrzyszew? Czy można to wyjaśnić, bądź z tego zrezygnować, żeby też mieszkańcy wiedzieli, co na tym terenie mają robić? Mapa jest w internecie i mieszkańcy do mnie przychodzą, mówią, co oni mają robić na tym zielonym terenie.
Czyli to jest ten sam problem, co tutaj mówiliśmy o tych 3000 hektarów w tym polu 11 tysiąca hektarów.
Tutaj też
co robić?
Pozwólcie panowie, że wyjaśnię, jaki jest charakter tej mapy. Na mapie, która jest już powszechnie dostępna, znajdują się obszary w okolicy Baranowa Grodziska
i Błonia.
I Błonia oczywiście, które na których możliwe jest posadowienie lotniska o powierzchni 3000 hektarów. I to jest tylko tyle. To nie znaczy w żaden sposób, że my na dzień dzisiejszy bierzemy pod uwagę lokalizację lotniska w Błoniach.
Ale to właśnie o to chodzi. Panie ministrze, to właśnie o to chodzi. Czy można to wykreślić, wykasować z tej mapy ten teren, kiedy nie bierzemy tego pod uwagę?
Albo w którym terminie może, panie ministrze, udałoby się opracować już taką mapę, że już ten wystarczyłby jeden wariant? Bo to jest ta sama sytuacja, o której mówiliśmy przed chwilą. Pan burmistrz powiedział, że przychodzą ludzie, pytają, co można na tym terenie zrobić. No nie kupię tu działki, ponieważ no tu będzie lotnisko, albo nie będzie, no tego nie wiemy. Te decyzje, chodzi nam o to, żeby uzyskać od pana ministra informacje, jak szybko, po pierwsze, uda się zbadać ten kierunek wiatru, żeby wiadomo było, jak te pasy startowe posadowić, a po drugie, no wybrać ten wariant, żeby przynajmniej jedna część mieszkańców zachodniego Mazowsza wiedziała, że w którejś części to lotnisko nie powstanie i mogła kontynuować, bądź rozpoczyna się inwestycje.
Już tłumaczę. Cały problem z procesami inwestycyjnymi, jak tutaj trafnie zostało zauważone, polega na tym, że my jesteśmy zobowiązani do wskazania dwóch lokalizacji i dwie lokalizacje podlegają analizie środowiskowej. Nawet gdy wyznaczymy określoną działkę w okolicach Stanisławowa, czy szerzej w okolicach Baranowa, która naszym zdaniem będzie optymalna z perspektywy celów, jakie stawiamy przed tą inwestycją, i tak jesteśmy zobowiązani, i to są przepisy, które nie są w dyspozycji państwa polskiego, ponieważ to są przepisy, które mają swoje zakorzenie w prawie unijnym.
A do kiedy rząd jest zobowiązany przedstawiać ten drugi wariant? To jest właśnie...
Aż do momentu podjęcia decyzji przez organy środowiskowe. Ponieważ tutaj kluczowa rzecz to polega na porównaniu oddziaływania na środowisko w dwóch lokalizacjach. Innymi słowy, my jesteśmy w stanie wskazać dwie potencjalne lokalizacje tak jak mówiłem, do połowy przyszłego roku. Natomiast ostateczna eliminacja drugiej z lokalizacji, i ta lokalizacja może być nawet w innej części, ona nie musi być nawet w tym regionie. Teoretycznie mogłaby być nawet na południe od Warszawy.
Dziękuję, panie ministrze. Czas nas troszeczkę goni.
Dobrze. Mhm. Ta lokalizacja zostanie definitywnie wybrana po zakończeniu postępu.
Ja bym chciał tylko jedną rzecz tu podkreślić. Panie ministrze, bardzo dobrze, że tu się spotkaliśmy. Fajnie, że pan przyjechał, bo pamiętamy doskonale, jak odbywał się proces inwestycyjny z linią 400 kV. Kiedy zostaliśmy totalnie zaskoczeni, z tego się zrobiło bardzo, bardzo duże zamieszanie, wiele niepokoi wśród ludzi, a w związku z tym te propozycje spotkań, wyjaśnień ludziom są bardzo istotne, bo to absolutnie pozwoli ludziom na normalne patrzenie na tą inwestycję i spokojne. I liczymy bardzo na taką właśnie współpracę.
Samorządy rzeczywiście są niepokojone, nasze okoliczne, bo to nie tylko linia 400 kV, ale wcześniej kolej dużych prędkości, sprawa też niezakończona, która ogromne emocje tutaj spowodowała na terenie gminy Błonie. Później linia 400 kV, kolejne emocje, nieskończona sprawa, też nie wiemy, na jakim jest etapie, i kolejna
panowie,
sprawa lotnisko,
kończymy,
więc co roku właściwie
kończyć,
mamy jakiś problem.
Musimy kończyć, być może pan minister zgodzi się jeszcze raz do nas przyjechać, jeżeli będą nowe informacje w tym temacie, będą wyznaczone być może już terminy spotkań z mieszkańcami we wszystkich zainteresowanych miejscowościach. Być może będziemy wiedzieć wtedy również, który wariant został wybrany i gdzie już będzie można z powrotem dokonywać inwestycji. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, pan Mikołaj Wild, był gościem Radia Błonia. Gościliśmy również burmistrza Gdańsko-Mazowieckiego, pana Grzegorza Benedykcińskiego, burmistrza Błonia, pana Zenona Reszkę i wójta Baranowa, Andrzeja Kolka. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu.
Gość Radia Bogoria.